Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie w ten niedzielny wieczór witamy naszych słuchaczy, zapraszając na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany: walka o godność i honor Polski w świadomości Europy i świata. Temat bardzo ważny, możemy powiedzieć dobitny, dostojny. A naszym gościem jest pan Maciej Świrski, założyciel Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Witamy serdecznie pana prezesa w naszym studio.
Witam wszystkich, witam ojca.
No właśnie, troszeczkę czasu minęło, prawie dwa lata niecałe chyba, od naszej takiej rozmowy tutaj w Radiu Maria. Też miałem przyjemność prowadzenia jej rozmowy z panem i z naszymi słuchaczami na ten temat tego właśnie zniesławiania. I tak zapytam, jak wygląda teraz sytuacja, to znaczy, czy jest to problem, który się nasila, czy żeśmy udało się tą falę tego takiego negatywnego hejtu już zatrzymać, czy można powiedzieć ciągle trzeba mieć rękę na tak zwanym pulsie, pilnować, zwracać uwagę, no i właśnie, co przeszkadza, co pomaga, żeby to dobre imię chronić, bo to chodzi o dobre imię, ale też godność i honor Polski. Świadomości Europy i świata. Problem, oczywiście pytania są retoryczne, ale tak kilka je zadałem, żeby zaprosić tutaj pana prezesa do takiego w opisu sytuacji i spraw, które przeżywamy teraz jako patrioci, jako Polacy w naszej ojczyźnie i poza granicami.
No, dziękuję bardzo za ten wstęp. Na wstępie ze swojej strony chciałem powiedzieć, że jestem dzisiaj tutaj jako wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. Otóż Polska Fundacja Narodowa, jak państwo wiedzą, ruszyła z kopyta. No i dzisiaj ten problem walki o honor i godność narodu to już nie tylko Reduta Dobrego Imienia, ale także Polska Fundacja Narodowa wzięła na siebie.
To zapytam tak jeszcze dokładnie, czyli co, Polska Reduta Dobrego Imienia i potem Polska Liga, to razem jest wchodzi w...
Nie. Nie. To są odrębne podmioty. Fundacja Reduta Dobrego Imienia jest w tym całym krajobrazie organizacji patriotycznych tą taką waleczną organizacją bojową, która walczy ze zniesławieniami poprzez procesy sądowe, identyfikację zniesławień, tworzenie bazy danych tych oszczerców i ściganie ich po sądach. Natomiast Fundacja Narodowa jest organizacją stworzoną przez największe polskie przedsiębiorstwa i ma na celu pozytywne działanie w sensie prawnym, to znaczy nie działamy poprzez procesy, tylko właśnie budujemy pozytywny wizerunek Polski poprzez działanie pozytywne. Tak to można powiedzieć. A więc Reduta Dobrego Imienia działa, ale ma na celu akcję prawną przeciwko tym, którzy działają przeciwko Polsce, mają antypolskie intencje, antypolskie działania. Natomiast Fundacja Narodowa promuje wizerunek Polski, chroni wizerunek Polski i poprzez rozmaite działania ma spowodować, żeby ten wizerunek Polski był coraz lepszy. Jeżeli mówimy o, odpowiadając na to pytanie, na to, czy jak wygląda ten poziom hejtu, to trzeba powiedzieć, że z jednej strony zmniejsza się użycie sformułowań polski obóz koncentracyjny, bo po prostu zostało obudzone społeczeństwo do protestów. Tutaj trzeba powiedzieć, że Reduta Dobrego Imienia miała w tym swój walny udział. To został ten problem postawiony po prostu politycznie. Natomiast z drugiej strony już nawet nie chodzi w tej chwili o historię Polski, że historia Polski jest zakłamywana przez międzynarodowe media czy jakichś dziennikarzy. W tej chwili już chodzi o to, że rzeczywistość współczesności polskiej jest zniekształcona w taki sposób, że polski wizerunek na tym cierpi, no bo mówi się w międzynarodowych mediach, że Polska jest na przykład krajem niedemokratycznym, albo że tutaj jest ograniczona demokracja, albo że w Polsce nie ma wolności zgromadzeń, albo tym podobne brednie. No i to jest robione z całą świadomością przez ludzi, którzy nie chcą dopuścić, żeby w Polsce nastąpiły pozytywne zmiany. Zmiany, które upodmiotawiają społeczeństwo, które powodują, że ludzie na przykład zarabiają więcej albo że wydobywane są z biedy dzieci. Więc mamy do czynienia z sytuacją no, pewnej zorkiestrowanej akcji dezinformacyjnej przeciwko Polsce. No i tutaj trzeba się temu z całą mocą przeciwstawić.
Czy tak to wygląda na dzisiaj? No też jeszcze, panie prezesie, chcemy powiedzieć o takiej rzeczy bardzo przykrej. To znaczy, rozumiemy, kiedy na przykład obcokrajowiec, nie rozumiejący sytuacji do końca, nie znający historii Polski, nie znający specyfiki, można powiedzieć, problemów tych współczesnych, ale na przykład jeżeli ktoś z Polaków, prawda, człowiek, który postawiony jest, wybrany jest przez część narodu na przykład na parlamentarzystę, czy ma jakąś funkcję w Unii Europejskiej, no wiadomo, o co mi chodzi, zachowuje się tak, a nie inaczej. Na przykład kwestia, to co teraz pan minister Szyszko jutro ma być, prawda, przesłuchiwany, że tak powiem, ma być tam ten wyrok Trybunału. I tutaj niektórzy latają koło tego ogniska i jeszcze zamiast pewne rzeczy pomagać, tłumaczyć, gasić, to jeszcze dosypują tutaj tego paliwa, żeby to płonęło, żeby ta Polska miała problemy także poza granicami. Dobra zmiana, żeby się nie udała. Tak to trzeba powiedzieć. No więc złe zachowanie opozycji bardzo.
No tak, to jest z punktu widzenia polskiego patrioty, to jest zupełnie niezrozumiała sytuacja. Znaczy to w ogóle trudno w ogóle sobie uświadomić, jak można w ogóle w ten sposób postępować. No niestety są tacy ludzie, którzy z całą świadomością i z całym swoim wysiłkiem i sprytem działają po to, żeby właśnie Polsce było gorzej, a nie lepiej. To jest zupełnie niezrozumiałe. No, polski patriota, pan Saryusz Wolski, mimo że przecież był europarlamentarzystą tamtej partii, no to wystąpił z niej, dlatego że właśnie okazało się, że tam są działania no, po prostu niepatriotyczne czy antypatriotyczne. Taką mamy sytuację. To jest, i nazwał te działania po imieniu, prawda? Napisał na Twitterze, że nie byłoby tej całej antypolskiej akcji, gdyby nie wybłaganie tego ze strony tak zwanej totalnej opozycji. Więc to jest sytuacja niezwykle szkodliwa z punktu widzenia i polskiej racji stanu, i moralności także, ponieważ szukanie pomocy przeciwko Polsce u zagranicy, no to jest najgorsza z możliwych, nie tyle tradycji, bo to nie jest tradycja polska, tylko jest, no, przypominają się upiory przeszłości, prawda? Szczęsny, Potocki, Branicki, Rzewuski, to są te nazwiska tutaj przychodzą na myśl. No, nigdy bym się nie spodziewał, że w dobie no, niepodległej Polski, po upadku komunizmu tak zwanym, znajdą się ludzie, którzy będą chcieli u zagranicy wybłagiwać sankcje przeciwko niepodległemu państwu polskiemu, albo będą przeciwni temu, żeby na przykład polskie dzieci były wydobyte z biedy, prawda? To jest zupełnie niezrozumiałe.
No i to też no, widać taką wielką, tak powiem, taką butę, arogancję, bo to jest kwestia, że nie ma tego zrozumienia. Wiadomo, że jest teraz inna, powiedzmy, opcja polityczna, ale my co do fundamentalnych rzeczy się zgadzamy. To, co mamy, panie prezesie, w Niemczech, prawda, pokazana jest. Są partie, są starcia, są dyskusje, są nawet jakieś, nawet może być animozje widoczne na płaszczyźnie takiej medialnej, ale ta lokomotywa ciągnie, prawda, idzie w jednym kierunku. Nie ma tam, prawda, takiego podkładania sobie wzajemnie nóg. Tu jest tak, wygląda, jakby ktoś się cieszył, że na przykład będziemy gorzej oceniani przez jakąś agencję ratingową, czy i tak dalej. Więc takie oczekiwanie na to, żeby się nie udało, coś, co się zaczyna no, jakoś realizować, podnosić.
Tak, znaczy udawać się na razie udaje, znaczy nie widać efektów tej działalności antypolskiej, w tym sensie, że państwo polskie działa, wszystko jest w najlepszym porządku, wyniki gospodarcze są najlepsze, jak sobie można wyobrazić. Polska ma najwyższy wzrost gospodarczy w Europie, najniższe bezrobocie od początku tak zwanej transformacji, w związku z czym te ich wysiłki nie przekładają się na rzeczywistość. Natomiast te wysiłki są, istnieją. Znaczy jest cała grupa ludzi, którzy chce spowodować, żeby w Polsce było gorzej niż lepiej. To jest niezrozumiałe i no, dlaczego tak jest? Otóż wydaje się, że to jest zjawisko, które można znaleźć w takiej kategorii państw, które ogólnie rzecz biorąc nazwiemy terminem postkolonialnych. To znaczy istnieje pewna grupa społeczna, która bardziej jest skierowana nie na własny naród, z którego się wywodzi, tylko na pewną metropolię. No, kiedyś to byli komuniści z metropolią w Moskwie, a teraz są ludzie innego autoramentu, których metropolia jest gdzie indziej. Już pytanie, czy w Berlinie, czy w Moskwie. No w każdym razie w Berlinie, czy w Brukseli. Jest pytanie, czy tak jest naprawdę, czy to jest tylko diagnoza publicystyczna. Coraz bardziej należy sobie zdawać sprawę, że zwiększająca się rola Niemiec w Europie powoduje, że no, to Niemcy wywierają najmocniejszy wpływ na pewne kręgi w Polsce, które no, realizują te cele niemieckie. Pytanie dlaczego? No, dlaczego jest tego rodzaju uzależnienie? No, trudno na to w tej chwili odpowiedzieć. Być może kiedyś jakieś archiwa zostaną otwarte i będziemy wiedzieli.
No, a to będzie już po tym, panie prezesie. Natomiast teraz widzimy takie pochukiwanie, że sytuacja w Polsce jest bardzo skomplikowana, bardzo trudna, że to wszystko ma rozwiązać i może rozwiązać albo ulica, albo zagranica. Tak się mówi, prawda?
Tak.
Więc to się tak trochę rymuje, ale to jest bardzo brzydki, że tak powiem mówiąc delikatnie, sposób rozwiązywania, bo podburza się własnych rodaków, a z drugiej strony też powoduje się, że siły zagraniczne. Czy są takie w ogóle incydenty w innych państwach, powiedzmy sobie? A tu jest takie tłumaczenie, że no tak, tylko że w Polsce jest demokracja dopiero 20 parę lat, a my mamy od wojny, więc wy się musicie uczyć, musicie słuchać naszych uwag. To jest w ogóle śmieszne pouczanie innego państwa przez inne państwo.
No tak, to jest w ogóle niedopuszczalne z punktu widzenia jakiegokolwiek obyczaju dyplomatycznego. Tutaj Niemcy stawiają się w roli takiego mentora dla Polaków. No cóż, to jest sytuacja po pierwsze nie do przyjęcia, po drugie trzeba przez to przejść. Znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli Polacy wytrzymają tą presję, ten nacisk rozmaitego rodzaju i polityczny, i taki medialny, także wydaje się gospodarczy, no to wtedy po prostu Niemcy zrozumieją, że z Polakami się w ten sposób nie uda. No niestety istnieje w Niemczech stara i głęboko zakorzeniona tradycja poczucia wyższości w stosunku do Polaków. I to poczucie wyższości, mam wrażenie, determinuje wśród elity władzy niemieckiej i wśród zwykłych obywateli, chociaż tutaj należy zastrzec, że ostatnie wydarzenia w ciągu ostatnich 2 lat związane z tak zwaną imigracją spowodowały, że też obywatele niemieccy nagle spostrzegli, że to nie jest tak pięknie z tymi ich elitami władzy. Ale jest to poczucie wyższości, ja to nazywam po prostu rasizmem antypolskim, które powoduje, że takie, a nie inne działania w Unii Europejskiej są pod przywództwem niemieckim przeciwko Polsce podejmowane. No, przykład Nord Stream, prawda? Że mówi się o solidarności europejskiej, a równocześnie się realizuje wspólnie z Sowietami inwestycję, która bezpośrednio zagraża polskiej suwerenności. To jest właśnie tego rodzaju podejście.
No i poza tym też Niemcy, chyba to profesor Chodakiewicz tak zauważył, kiedyś czytałem kilka tygodni temu, że ciągle mają to poczucie misji nauczania Europy, pouczania, prawda? Ten taki odwieczny Belfel, który mówi, jak się zachować, jak co czynić. Oczywiście też w kontekście korzystnego rozwoju własnego państwa i mocy własnego kraju. Ale to tak na marginesie, bo z drugiej strony, panie prezesie, tyle można wytrzymać, ugrać, ile się pozwoli, prawda, drugiemu, tak powiem, na naciski czy na coś tam. Bo taka jest zasada. Przecież tak. Nikt nie będzie sam się wycofywał, mówi, proszę bardzo, usuwamy się, tylko...
Tak. Jeżeli sam sobą nie pokierujesz, to ktoś tobą pokieruje. To jest taka stara zasada pedagogiczna, wzywająca do pracy nad sobą. To znaczy, no, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, no jeżeli człowiek nie kontroluje swojego życia, to ktoś mu to życie kontroluje. To samo dotyczy i polityki historycznej. Jeżeli nie ma państwo własnej polityki historycznej, to ktoś tą politykę historyczną za niego zrobi. No, tak było przez całe lata z polską polityką historyczną. No, chwała Bogu, od prawie 2 lat mamy własną politykę historyczną suwerenną, a do tej pory było tak, że to Niemcy prowadzili polską politykę historyczną i skutek jest taki, że mówi się o polskich obozach koncentracyjnych i tym wszystkim, co jest z tym związane. A więc zbytnia lękliwość w społeczeństwie, a także wśród obywateli, to też w wymiarze międzynarodowym, nie jest skazana, bo tylko się źle na tym wychodzi. Kto się śmieli, ten korzysta, jak napisał Kaczmarski. I to tak jest. Trzeba otwarcie stawiać nawet najtrudniejsze sprawy. Postawienie ich na wokandzie czy na agendzie nic nie kosztuje. W sensie, nazwijmy to, wysiłku, który trzeba to, żeby tutaj to zrobić, ani też nie kosztuje politycznie. No, stawiamy problem, zobaczymy jakaś reakcja. Reakcja. To dotyczy rozmaitych kwestii. No, dotyczy kwestii polityki historycznej, dotyczy kwestii odszkodowań za II wojnę światową i to w jednym i w drugim kierunku świata, że się tak wyrażę. Dotyczy to tak samo wszystkich spraw związanych z szeroko pojętą moralnością i tym, co w Europie obecnej się dzieje. Tutaj mówię po prostu o tak zwanej politycznej poprawności, prawda? O całkowicie już, nie wiem nawet jakiego określenia użyć, skrzywionym poczuciu prawdy, tak to można nazwać.
Też tutaj pada w tytule naszych rozmów, bo za chwileczkę będzie okazja zapytać Państwa, co Wy na to, co Państwu na to, nasi słuchacze. Słowo walka o godność, walka o honor. Może tak troszkę bliżej opisać to słowo. Jak je rozumieć, Panie Prezesie, walka? Na jakich polach walczymy? No bo co? Na pewno nie mieczem i prawda, i ogniem, bo to już nie te czasy i po prostu nie ma takiej potrzeby, ale potrzeba być bardzo też zorientowanym, prawda, na których polach?
No są dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba w osobistym życiu każdego z nas, każdego Polaka, każdego Polki, każdego obywatela Rzeczpospolitej zdawać sobie sprawę z tego, że godność i honor narodu to nie są sprawy oderwane od naszego codziennego życia. Jeżeli Polacy nie będą dbać o godność i honor narodu w szerokim tego słowa znaczeniu, dotyczy to także wizerunku kraju, no to ich osobiste życie będzie zagrożone w jakiś sposób. Ich warunki życia, czy też ich w ogóle egzystencja. Tutaj wracam do tego, o czym mówię od początku mojej działalności publicznej, że kwestia walki o dobre imię Polski, czy dbania o dobre imię Polski i honor narodu, to nie jest tylko kwestia dobrego naszego samopoczucia, że ktoś o nas dobrze mówi, a nie źle. Albo naszego niezadowolenia z tego powodu, że mówią o polskich obozach koncentracyjnych, albo że Polska jest krajem niedemokratycznym, albo że tutaj łamane są prawa sądów i że władza wykonawcza przejmuje nadzór nad sądami, tak jak teraz ten cała akcja propagandowa idzie w tą stronę od dłuższego czasu. Otóż to jest związane bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa. Polski, po prostu z fizycznym bezpieczeństwem Polski i niepodległości. Dlaczego? No dlatego, że artykuł 5 traktatu NATO, z którego jesteśmy tak dumni, że Polska należy, mówiący o tym, że w przypadku, gdy Polska, kraj zrzeszony w NATO zostanie napadnięty, no to inne kraje udzielą mu, i teraz cytuję z pamięci, inne kraje udzielą mu pomocy zgodnie, adekwatnej do tego, do potrzeb, łącznie z pomocą zbrojną. I ten artykuł nie jest automatyczny. To nie jest tak, że jak ktoś Polskę napadnie, no to wszystkie kraje natychmiast wystąpią z pomocą zbrojną. Adekwatnie do potrzeb. No, jeden kraj może uznać, że adekwatną potrzebą do potrzeb reakcją będzie na przykład wysłanie śpiworów, a inny na przykład kondolencji z powodu tej napaści. Kiedy się tak może stać? Ano wtedy, kiedy politycy, którzy będą podejmowali decyzję o ewentualnej pomocy w Polsce w takich tragicznych okolicznościach, będą wiedzieli, że ich obywatele nie chcą, żeby Polsce pomagać. A obywatele nie będą chcieli Polsce pomagać, jeżeli Polacy i Polska nie będą się cieszyli sympatią tych obywateli. A więc wracając do tych rozmaitych akcji ludzi, którzy wzywają do sankcji przeciwko Polsce i mówią, że tutaj nie ma demokracji, i to są Polacy, zaznaczam, to jest to działanie całkowicie nieodpowiedzialne i uderzające w bezpieczeństwo państwa. Bo jeżeli ktoś mówi, że w Polsce nie ma demokracji, to Norweg, który słyszy tego rodzaju stwierdzenia, traci do Polski sympatię, nawet jeśli ją miał, i w przypadku zagrożenia agresją przeciwko Polsce nie będzie popierał decyzji polityka w tej mierze, a polityk z kolei no, chce wygrać wybory, w związku z czym nie będzie postępował przeciwko swojemu interesowi, czyli de facto nie podejmie decyzji o Polsce. Czyli jeżeli narody świata, a szczególnie zrzeszone w NATO, nie będą czuły sympatii do Polski, to nie pozwolą politykom na pomoc Polsce. I taka jest konkluzja tego wywodu, ale trzeba to powiedzieć. To nie jest kwestia sentymentu, dobrego samopoczucia, tylko to jest kwestia bezpieczeństwa Polski, najzupełniej realnej sprawy. Po pierwsze, trzeba się zbroić, a po drugie, trzeba walczyć o dobre imię Polski w sytuacji, gdy mamy nad granicą agresywnego sąsiada.
Tak jak jest potrzeba bezpieczeństwa energetycznego, prawda, bezpieczeństwa dyplomatycznego, bezpieczeństwa też, można powiedzieć, na zasadzie chcesz pokoju, szykuj się do wojny, przewidywania, prawda, bo to nie jest tak, że wszystko będziemy działać, jak sytuacja przyjdzie jakaś trudna. Nie, trzeba mieć kilka wariantów, ja myślę, że tak, to jest, nasze władze mają.
Ojcze, to jest sytuacja, która w zarządzaniu, nazywa się w dziedzinie zarządzania, zwłaszcza projektami, mówi się o zarządzaniu ryzykiem. To znaczy, że zarządzając jakimś przedsięwzięciem, muszę być przygotowany na najgorszy możliwy scenariusz i mieć przygotowany plan na wypadek materializacji tego najgorszego ryzyka. No i w przypadku takim, o którym mówimy, no to jest po prostu przygotowanie na ewentualną agresję przeciwko Polsce. Dlatego trzeba robić to, o czym mówiłem przed chwilą. To jest bardzo szeroki problem. Ludzie w takim swoim codziennym życiu, no, skupieni na swoich codziennych działaniach, na tym, żeby utrzymać rodzinę, żeby wychować dzieci, żeby dorabiać się, no nie za bardzo się na tym skupiają. Ale jeżeli patrzymy w sposób ogólny, z punktu widzenia polskiej racji stanu, no to jest wiele dziedzin, które mimo, że wydają się tak odległe od tego codziennego życia, do tego codziennego życia bezpośrednio dotykają, no, mają bezpośredni wpływ. To jest kwestia właśnie bezpieczeństwa państwa, no bo jeżeli Polska nie będzie miała odpowiedniej siły odstraszającej i odpowiedniego wizerunku, no to przestanie być niepodległa. To się już raz zdarzyło w XX wieku i wcześniej. To jest pierwsza taka sprawa dotykająca bezpośredniego życia. Druga sprawa to są przecież sądy. Ten problem, który w tej chwili jest na tapecie i Polska Fundacja Narodowa otworzyła dyskusję na ten temat, żeby obywatele zorientowali się, w czym jest problem tego, który rozgrywał się w lipcu i w Sejmie, i na ulicach. A przecież większa część obywateli nie bierze aktywnego udziału w życiu politycznym i jak nasze badania wykazały, ludzie chcą zmian w sądownictwie, bo wiedzą, że to jest ważne, ale też do końca nie wiedzą, jakiego rodzaju to są zmiany i na czym polega cały ten konglomerat problemów. Stąd dlatego że też otworzyliśmy tę debatę, żeby po pierwsze poprawić wizerunek Polski także w oczach własnych obywateli, ponieważ ta akcja dezinformacyjna skierowana przeciwko zmianie w polskim sądownictwie po pierwsze nadszarpnęła wizerunek Polski za granicą, a po drugie nadszarpnęła wizerunek Polski także wśród obywateli kraju. Propaganda mówiąca o tym, że, powtarzam, że tutaj jest jakieś łamanie demokracji, że w Polsce jest zagrożenie czy ograniczenie wolności, jest kompletnym absurdem. To są kłamstwa, które należy się przeciwstawiać, ale one rzutują na wizerunek Polski. Jeżeli Polacy nie będą dumni z Polski, będą zniechęceni do państwa, to także nie będą popierać państwa, nie w sensie jednej czy drugiej partii, ale państwa. To jest wartość, która w ogóle warunkuje istnienie narodu. Naród polski bez państwa oczywiście przetrwał i gdyby, nie daj Boże, coś się wydarzyło, też przetrwa, ale naród może się rozwijać prawidłowo i swobodnie tylko w ramach państwowych. To jest dla Polaków najważniejsze, co w ogóle jest z rzeczy ważnych. Oprócz zbawienia, to jest druga sprawa dla Polaka najważniejsza. W związku z czym musimy budować wizerunek Polski i ta akcja promocyjna, czy akcja informacyjna, tak byśmy to nazwali, która się w tej chwili na polskich ulicach poprzez billboardy w telewizji pojawiła, właśnie ma to na celu. Poinformowanie obywateli o co tak naprawdę chodzi. Po drugie, pokazanie, że pewnego rodzaju problemy czy patologie, które w polskim wymiarze sprawiedliwości, a szczególnie w sądownictwie istnieją, no, są powodem do tego, że wizerunek Polski nie jest najlepszy. I tutaj trzeba sobie uświadomić, że są w polskim wymiarze sprawiedliwości pewne zjawiska, które nie istnieją w żadnym z europejskich krajów, ani też w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce tak. No, chociażby sposób doboru do tego zawodu, który jest po prostu kooptacją. Tu usłyszeliśmy w mediach przecież o najlepszej kaście, prawda, gdy było takie zgromadzenie sędziów. Jedna sędzina powiedziała, jedna pani sędzia powiedziała, że to jest najlepsza kasta. No to jest coś zupełnie niewiarygodnego. Badania nasze pokazują, że ludziom najbardziej zależy, żeby była równość wobec prawa. A okazuje się, że po pierwsze ci ludzie uważają się, przynajmniej część tych ludzi uważa się za najlepszą kastę, co oczywiście rzutuje na całe środowisko. A po drugie jest tam po prostu bezkarność za popełnianie pospolitych przestępstw, prawda? Jest osobny jakaś odpowiedzialność dyscyplinarna, która nie działa. Stąd też te zmiany, które były proponowane, mają to uzdrowić. I ludziom zależy na tym, żeby właśnie nie było takiej patologii. To pokazują nasze badania. Te 81 były też takie badania prowadzone przez jedną z agencji demoskopijnych, że 81% ludzi chce zmian w sądach. Właśnie z tego powodu ta kwestia równości jest najbardziej istotna. Stąd my otworzyliśmy tę dyskusję i no, ona będzie trwała, ale nie tylko w kwestii sądów, bo to jest globalna akcja, nie tylko ograniczająca się do Polski. W Polsce zaczęliśmy. Polska ma po prostu pewne interesy, które musi komunikować światu i ta komunikacja tych interesów spowoduje, że obywatele Europy czy Stanów Zjednoczonych będą wiedzieli, że to nie chodzi o żadne faszyzmy czy inne ograniczenia demokracji, tylko to są pewne polskie interesy, które należy wiedzieć, że są. Już nie mówię o tym, żeby je szanować, bo to jest kwestia no, siły polskiej polityki, czy też polskiego soft power, ale to jest wiedza istotna do tego, żeby wiedzieć, z kim się ma do czynienia. To jest takich 5 filarów polskiego myślenia o tym, jak Polska ma wyglądać i czego Polska chce w od świata, no ale w tym sensie, że chcę, żeby świat zrozumiał, co tak naprawdę się w Polsce dzieje. Pierwsza rzecz to jest takie dążenie, ogólnie rzecz biorąc, takim motywem przewodnim tej naszej kampanii to jest sprawiedliwość. Mówimy o sprawiedliwości, nie tylko w wymiarze sądów, że informujemy, jak te sądy powinny wyglądać, ale takim leitmotivem naszego komunikatu na temat reform przeprowadzonych w Polsce jest sprawiedliwość. Słowo sprawiedliwość, zjawisko sprawiedliwość. Po pierwsze, tym komunikatem, który będziemy także w świecie dawać, to jest to, że Polska walczy z korupcją elit, prawda? Czyli dąży do sprawiedliwości w polityce. To jest ten leitmotiv, ten element, ten filar tego naszego komunikatu. Co to znaczy, że dąży do sprawiedliwości w polityce? No, ustrój, który został wprowadzony w Polsce po 1989 roku, nazywany jest demokracją liberalną, a jeżeli się tak przyjrzeć tak temu, co to jest naprawdę, no to można powiedzieć, że to jest system oligarchiczny. To są pewne grupy polityczne, towarzyskie, środowiska, które mają większy udział we władzy i w wpływaniu na rzeczywistość niż prosty lud. Tak to można by powiedzieć. No, demokracja to są przecież rządy ludu. I do tego wszystkiego istnieje zjawisko korupcji, powodujące, że takie, a nie inne decyzje są podejmowane, nie tylko gospodarcze, ale także polityczne. No więc Polska walczy z tym i jest liderem w tej walce. Jeżeli tak, no to musimy sobie też zdać sprawę, że świat i zwłaszcza Europa jest, ludzie w Europie są po prostu już skrajnie zniecierpliwieni właśnie zjawiskiem korupcji elit. Elity skorumpowane to nie jest świat sprawiedliwy, kraj sprawiedliwy. Drugi filar naszego komunikatu, który będziemy dawać w toku naszej kampanii informacyjnej o Polsce, to jest to, że w Polsce odbywa się proces dekolonizacji, czyli że Polska dąży do sprawiedliwego udziału w międzynarodowym obrocie gospodarczym. I to jest bardzo ciekawe i bezpośrednio dotykające życia obywateli problem, ponieważ mało sobie w takim codziennym życiu zdajemy sprawę z tego, jak naprawdę to wygląda. Przyzwyczailiśmy się do życia w Polsce po 1989 roku, uznając, że ten świat urządzony Polakom to jest świat, który no, taki jest i więcej się go nie zmieni. Podczas gdy tak naprawdę przecież to jest kwestia wyboru drogi. I w pewnym momencie tą drogę wybrano taką, a można było wybrać inną. Jaka to jest droga? No, wszyscy wiemy na przykład o tym, że w Polsce towary produkowane na polski rynek, niektóre z nich przynajmniej, są gorszej jakości niż towary, które są tego samego koloru, tego samego logo sprzedawane za zachodnią granicą. No, jest tak zwane zjawisko chemii z Niemiec. Cokolwiek o tym mówić, wszyscy wiedzą, że jest takie zjawisko. Pytanie, na ile to jest kontrolowane przez państwo, czy państwo polskie sobie z tego zdaje sprawę, ale wiemy, że nasi bracia Słowacy i Czesi no, wzburzyli się w swoim czasie na to, gdy się zorientowali, że proszek do prania u nich sprzedawany jest gorszej jakości niż ten sam proszek sprzedawany w Niemczech. Jest to jakieś zjawisko. Co to ma wspólnego z kolonizacją? Ano to jest pewna cecha państwa skolonializowanego, że są tym tubylcom w tej kolonii sprzedawane towary gorszej jakości niż te same towary w metropolii. Otóż to jest przecież...
Jak samo słyszałem, w Wejdusu z kawą było.
Tak było z kawą.
No patrz, no, te same nie chcę reklamować, ale panie prezesie, ta sama nazwa, to samo opakowanie, tam gold, nie gold i tak dalej, inny smak ma kawa niemiecka, francuska, z tej samej firmy.
To jest zjawisko, które dostrzegają ludzie, którzy często bywają albo mają doświadczenie międzynarodowe, a no przeciętny obywatel nie jest takim podróżującym często obywatelem, w związku z czym, no, myśli, że ten kawa, czy ten proszek, czy to, co tam jeszcze innego, no, takie jest po prostu. Otóż nie. To jest świadomy zabieg pewnych firm, które po prostu mają większą marżę dzięki temu, że ten towar sprzedawany w Polsce czy w Słowacji jest gorszej jakości. Nie będziemy tu już wymieniać tych firm, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Z drugiej strony jest także zjawisko, które ostatnio zresztą była na ten temat dosyć ciekawa dyskusja w internecie, że na przykład ceny w jednej z sieci niemieckich sieci handlowych w Polsce są na te same towary, dokładnie te same towary, są wyższe w Polsce niż w Anglii. 5 zł, 2 zł na pudełku czegoś, czy na torebce czegoś i tak dalej. I do tego ta sieć handlowa, należąca do pewnej korporacji, dostała od niemieckiego rządu dotację w wysokości 900 milionów euro na rzekomo poprawę jakości handlu w krajach Europy Wschodniej, czyli w Polsce także. No to, cóż to jest, jak nie wyzysk kolonialny, robiony przez metropolię w stosunku do kolonii. No, inne cechy państwa kolonialnego, które w Polsce były do niedawna obecne, a na szczęście to się już zmienia, to jest na przykład utrzymywanie tubylców w zależności od metropolii poprzez utrzymywanie głodowych płac, czy za niskich płac w stosunku do rzeczywistego wysiłku pracujących. To na szczęście się zmienia i tutaj także widzimy ten błogosławiony wpływ tego programu 500+, który został wprowadzony i rzeczywiście wydobyto większą część dzieci z nędzy. A to jest hańba współczesnego świata i kraju europejskiego przez tyle lat, że dzieci były w nędzy i głodne. Na szczęście program 500+ z tym skończył. I to jest chyba największe do tej pory osiągnięcie, które po 2015 roku udało się zrobić. Inna cecha państwa kolonialnego, no to jest oczywiście zależność elit tego państwa od metropolii. No tutaj wszyscy wiemy o co chodzi, nie będę rozszerzał tego tematu, ale to bezpośrednio dotyka tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli no, donoszenia na Polskę do Unii Europejskiej, że tutaj nie ma demokracji. To jest element tego zjawiska. Elity państwa, pewna część tych elit jest skierowana nie na dobro własnego narodu, tylko na to, żeby metropolii było dobrze, żeby ta metropolia korzystała z tego, że na przykład wywozi się kapitały z Polski. I tutaj dotykamy niezwykle ważnego problemu, mianowicie właśnie nieekwiwalentnej wymiany i wywozu kapitałów z Polski, z kraju skolonializowanego. Otóż program 500+ kosztuje 22 miliardy złotych rocznie. Natomiast, jak pan premier Morawiecki mówił na którymś z swoich publicznych wystąpień, kwestia karuzel VAT-owskich, nadużyć VAT-owskich, które już tego, co wyciekało z Polski przez ostatnie, przez te lata przed dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy, to jest kwestia 220 miliardów złotych. A więc program 500+, to tak naprawdę powinien mieć sygnaturę 5000+. Znaczy można by wprowadzić, gdyby nie ten wyciek pieniędzy przez tyle lat, to program 500+ mógłby być już dawno wprowadzony, ale te pieniądze gdzieś wyciekały. No i to jest bardzo interesujące, pytanie, gdzie te pieniądze się podziały i kto był beneficjentem tych pieniędzy, które z Polski wyciekały przez tyle lat, po drugiej stronie granicy, bo to były nielegalne transfery finansowe za granicę także. A więc kto był tym beneficjentem? Jakie państwo? Dotykamy właśnie problemu kolonizacji i wywozu kapitałów. Następny filar tego naszego komunikatu, czyli Polskiej Fundacji Narodowej i państwa polskiego de facto, jeżeli chodzi o komunikowanie polskich interesów, to jest kwestia sprawiedliwości w systemie sprawiedliwości. Czyli Polska chce mieć cywilizowany, a więc sprawiedliwy system prawny. I to jest to, co w tej chwili jest komunikowane w Polsce, ponieważ, no, jak powiedziałem, wizerunek Polski przez te ataki dezinformacyjne został nadwyrężony i polscy obywatele także muszą zdać sobie sprawę z tego, jaka jest prawda, ale chcemy także to komunikować na zewnątrz, ale nie będziemy mówić o złodziejstwach, które niektórzy sędziowie uprawiają i nie ma na to kary często, bo tutaj nie ma się czym chwalić. Chcemy poinformować, uzasadnić, dlaczego te zmiany w Polsce są wprowadzane, na przykład pokazując pewne zjawiska, które w ogóle nie istnieją w innych systemach prawnych, a tutaj w Polsce były. No, na przykład kwestia braku losowania sędziów do sprawy. Takie zjawisko, które niektórzy nazywają zaufany składzik, prawda, że do tej pory było tak, na szczęście ta ustawa, którą prezydent podpisał, wprowadza to od 1 stycznia, ale było tak przecież. Ci z państwa, którzy nie mieli do czynienia, czy nie wiedzieli o tym, jak to działa, to warto, żeby teraz się dowiedzieli, że w cywilizowanych krajach, tam gdzie jest system prawny demokratyczny rzeczywiście, sędzia do sprawy jest losowany przez jakiś system losowania. To może być nawet wyciąganie kartki z kapelusza ze swoim nazwiskiem, ale to musi być losowe. Natomiast w Polsce było do tej pory tak, że sędziego do sprawy wyznaczał przewodniczący sądu na podstawie jakiejś listy i tyle. I świadkami tego, widomy znak tego, i byliśmy tego świadkami, gdy była ta prowokacja dziennikarska w Gdańsku, gdy pewien dziennikarz podał się, że jest doradcą premiera Tuska i sędzia przez telefon był gotów ustalać skład orzekający i wyrok i termin rozprawy. Tak to wyglądało. Wszyscy byli tego świadkami. Zobaczyli, jak ten system działa. Obywatele są przekonani w dużej części, że sądy w Polsce nie są bezstronne. I właśnie to jest jeden z elementów braku tej bezstronności, ponieważ sądy są, sędzia do sprawy jest nie przydzielony losowo, ale nazwijmy to, udaje się, że to jest przydział losowy. Więc ten proponowana ustawa, która ma wyjść od 1 stycznia, już uchwalona, ma i podpisana, ma to zmienić. No ale tego rodzaju zjawiska w świecie zachodu są po prostu niespotykane. I dlatego trzeba to pokazać, żeby pokazać uzasadnienie zmiany, które w Polsce następuje, a także pokazania, że te zmiany, które są proponowane, to nie jest żaden zamach na demokrację, tylko wprowadzane są zmiany, które istnieją w innych państwach Europy i mówienie o tym, że tu jest brak demokracji, jest po prostu kłamstwem. Następny filar naszego komunikatu to jest Polska żąda sprawiedliwości za II wojnę światową. To jest bardzo szeroka kwestia tak zwanych odszkodowań czy reparacji, różnie to jest nazywane, Nie będę wchodził teraz w szczegóły z tym związane, ale trzeba pamiętać, że druga wojna nie skończyła się dla Polski pozytywnie, to raz. A dwa, różnym państwom odszkodowania Niemcy wypłacili, ale Polsce nie wypłacili. A Polska była pierwszą ofiarą zbrojnej napaści Niemiec na Polskę, na Europę, ale Polska była pierwszym obiektem. W 1939 roku 1 września napadli. No i od pierwszych dni, tej pierwszych godzin, pierwszych minut tej wojny Niemcy dopuszczali się po pierwsze zbrodni wojennych, po drugie łamali konwencję haską. I to nie tylko dlatego, że zabijali jeńców czy bombardowali ludność cywilną. To jest oczywiście także zabronione konwencji haskiej. Ale przede wszystkim, patrząc na kwestię odszkodowań, to należy pamiętać o tym, że konwencja haska zabrania niszczenia własności prywatnej bez związku z działaniami wojennymi. To jest jeden z pierwszych artykułów regulaminu konwencji haskiej, czwarta konwencja haska z 1907 roku. No więc jeżeli patrzymy na wydarzenia II wojny światowej, no to zbombardowanie Wielunia w pierwszych minutach tej wojny nie było niczym innym jak zniszczeniem własności cywilnej, własności prywatnej przez Niemców bez związku z działaniami wojennymi, bo atak na Wieluń nie miał żadnego uzasadnienia militarnego. Co więcej, jeden z końcowych z kolei artykułów tego regulaminu konwencji haskiej mówi o tym, że mienie komunalne związków wyznaniowych, dobra kultury także są traktowane jako mienie prywatne i zniszczenie tego mienia prywatnego podlega indemnizacji, czyli odszkodowaniu. A więc, jeżeli Niemcy od 3 października 1944 roku do 5 stycznia 1945 roku niszczyli Warszawę, to znaczy, że działali łamiąc konwencję haską, ponieważ w tym czasie w Warszawie nie toczyły się działania wojenne. Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Główną Armii Krajowej a dowództwem niemieckim, czyli kapitulacja Powstania Warszawskiego, no tam była mowa o tym, że zaprzestane są działania wojenne w Warszawie. Czyli w tym okresie, tych kilku miesięcy, Niemcy okupowali Warszawę, nie były prowadzone działania wojenne, a Niemcy Warszawę zniszczyli i zrabowali bez związku z działaniami wojennymi. I to jest kwestia, którą należy podnosić w kwestii odszkodowań. Niemcy zniszczyli Warszawę, zniszczyli polskie miasta, pacyfikowali wsie, też bez związku z działaniami wojennymi, własność prywatną i własność komunalną, własność związków wyznaniowych, dobra kultury, które w konwencji haskiej są traktowane jako własność prywatna, która podlega indemnizacji w przypadku zniszczenia. Rabunek jest zakazany i będzie karany, jak mówi konwencja haska, a Niemcy to robili. Czyli należy się odszkodowanie. I to, czy tak zwany rząd tak zwanego PRL-u w 1953 roku zrzekł się jakichś odszkodowań, czy się nie zrzekł, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że zarówno Polska, jak i Niemcy są związane konwencją haską. Polska podpisała konwencję haską w 1927 roku. Niemcy także ją podpisały i nie ma tutaj żadnej dyskusji. Należą się odszkodowania. To jest ta sprawa, którą należy jasno w tym komunikacie postawić, a będziemy to też komunikować poprzez pokazanie światu, jak Polska została przez Niemcy zniszczona. Wieluń chociażby Warszawa, chociażby wsie zamojskie, wieś Sochy, która została przez Niemców spalona, ludność wymordowana. 200 osób leży tam na cmentarzu we wsi Sochy. Sieroty zamojskie, nie tylko dzieci zamojszczyzny porywane i germanizowane, ale także dzieci, które straciły rodziców i cały majątek i potem tułały się bez po obcych, dlatego że właśnie spacyfikowano ich wsie. Te 100 tysięcy ludzi wywiezionych i częściowo zamordowanych, to wszystko wymaga odszkodowań. I tutaj nie ma mowy o żadnym moralnym rozwiązaniu tego problemu, jak ostatnio rzecznik niemiecki mówił, że sprawa jest zakończona pod względem politycznym i moralnym. Nic takiego się nie wydarzyło. Niemcy się z tej II wojny światowej nie rozliczyli. Zbrodnie nie zostały ukarane. Ukarano tylko przywódców państwa niemieckiego, Rzeszy Niemieckiej, niektórych zbrodniarzy i też nie wszystkich, a cała rzesza ludzi, którzy zyskali na tej wojnie, żyła sobie spokojnie i umarła własną śmiercią w dobrobycie. Jest taki pisarz niemiecki, który się nazywa Götz Ehle, który napisał książkę Państwo Hitlera. Ja szczególnie polecam Państwu lekturę tej książki. Ona jest wstrząsająca, dlatego że z niej można się dowiedzieć, że dzisiejszy dobrobyt niemiecki zasadza się na rabunku Polski przede wszystkim. Tak jak zresztą rozkwit państwa niemieckiego w XIX wieku także zasadza się na tym, że Prusy zdobyły Polskę poprzez rozbiory i zyskały tyle ludności, że mogły się bardzo dynamicznie rozwijać w wieku elektryczności i pary. Tak to wyglądało. Następnym punktem naszego przekazu to jest kwestia polityki historycznej. Polska żąda sprawiedliwości, a zatem prawdy w przekazie historycznym. To jest trochę odrębny temat od kwestii reparacji, chociaż z nim powiązany, od kwestii odszkodowań, ale pamiętajmy, że ta akcja przeciwko użyciu sformułowania polski obóz koncentracyjny, no to jest także kwestia nie tylko właśnie naszego dobrego samopoczucia, tego, żeby ludzie tak nie mówili o Polsce, ale także, o czym już mówiłem, bezpieczeństwa państwa. Ta prawda w przekazie historycznym jest istotna, dlatego że wiele państw Europy po pierwsze fałszuje swoją przeszłość, tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z Rosją i z Niemcami, a po drugie, ale także inne państwa europejskie, jeżeli chodzi na przykład o ich przeszłość kolonialną, także mają wiele do ukrycia i nic dobrego do powiedzenia. A Polacy tymczasem nie muszą kłamać na temat swojej przyszłości. Wystarczy, że mówią prawdę. I ta prawda w przekazie historycznym, ta sprawiedliwość w przekazie historycznym jest istotna, bo bez prawdy nie ma mowy o dobrosąsiedzkich stosunkach z kimkolwiek, ani też o stosunkach równoprawnych. No, to trzeba jasno powiedzieć. Sprawiedliwość jest podstawą i prawda jest podstawą jakiegokolwiek pokojowego współżycia w wymiarze międzynarodowym. Tak jest ten nasz przekaz, tak będziemy tą naszą kampanię informacyjną o Polsce prowadzić, właśnie mówiąc a propos sprawiedliwości, mówiąc o tych pięciu problemach.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streaming. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy przy krótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku, błazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za eurosrebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne, cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz, taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła, ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power, chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego, odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się kino sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną i niewidzialnie otacza wszystko szklany mur. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm? Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
Walka o godność i honor Polski, świadomości Europy i świata. Nasz gość, pan prezes Maciej Świrski, założyciel Fundacji Rytuta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniu. Mówimy o tym i niejako aż serce mocniej bije, panie prezesie, kiedy tutaj pan mówi, co musimy, co mamy czynić, jak mamy reagować, jak mamy się zachowywać. Natomiast problem jest kiedy? Kiedy no, przychodzą pewne problemy, pewne rozwiązania nie od razu do głowy i kiedy trzeba reagować dosyć szybko w przypadku na przykład jakichś tekstów, jakichś też reakcji głów państw. Wiemy, że no, dyplomacja jest sztuką kompromisu poniekąd, prawda, więc potrzeba też pewnego przeczekania, wyczekania, oceny wydarzeń, nie może działać raptownie, no, ale trzeba też działać bardzo stanowczo. I ja myślę, że tutaj Polska jako państwo teraz podnosi się naprawdę z kolan, to nie jest jakieś wielkie mówienie, ale tak to wygląda, nie wiem co państwo na to. I to, co też pan powiedział, tak zapisałem sobie właśnie ta oligarchizacja, ale też i połączona z tym libertynizmem, bo pierwsza rzecz to jest tak, że wszystko wolno, wszystko jest podporządkowane na tym ołtarzu wolności złożone, prawda, jeśli chodzi o wartości duchowe i nie tylko, patriotyczne. Natomiast potem, a obowiązki są dla pewnej grupy, prawda, a prawa są dla wybranych. Prawa do przywileje, można powiedzieć, to się łączą z przywilejami. Więc jeszcze jedna rzecz, myślę, że zostało odrodzone, odnowione słowo, pojęcie państwowiec, tak? A więc człowiek, który myśli dobrze o swoim państwie, człowiek, który pracuje dla tego państwa, to nie jest etatyzm taki, można powiedzieć, zimny, chłodny, taki coś jakby z francuskiego, prawda, że ten kraj tylko mam na myśli, ale chodzi mi o państwo jako całość, a więc historię, dbanie o historię, o pamięć, o kapitał. Kapitał ma i mimo wszystko tegośmy się dowiedzieli, że ma ojczyznę, prawda, nie jest bezdomnym. I także no, demografia, bardzo ważna. Popatrzmy, jakże nas tutaj te lata uderzyły. Odbierano nam kapitał, niszczono nasz kapitał państwowy, wyprzedaż, potem wpływ, żeby nie było dzieci. Najlepiej to tak te rodziny doprowadzić, prawda, żeby jedno albo w góra dwoje i już nie ma co myśleć. No i historię też, prawda? Wyczyć z pamięci wielkich Polaków, zrobić jakieś segmenty historyczne, bo wiem, że takie były plany, żeby człowiek dorosły kończył szkołę średnią, czy potem student i wiedział o tylko wybranych, prawda, sytuacjach, momentach, nie wiem. Kiedy powstał PKWN, no to było za komuny, ale może potem, kiedy, no brakuje mi teraz wyobraźni, na szczęście to zostało zatrzymane. Pytanie, na jak długo?
No to jest kwestia dosyć szeroka. Dotknął ojciec tutaj kwestii szkolnictwa. No to jest jeden z elementów formacyjnych młodego człowieka. W szkole się nabywa tych podstawowych umiejętności społecznych i intelektualnych. Szkoła jako tradycyjny polski model szkolnictwa, no pamiętajmy, to jest ta szkoła, która była od czasów Ojca Skargi i później szkół pijarskich. Ten model został przerwany przez zabory i mamy odziedziczony po zaborcach system szkolny, który ma swoje dobre cechy, ale także ma swoje złe cechy. To nie jest miejsce i czas na to, żeby się nad tym dłużej rozwodzić. Natomiast to w konsekwencji ten system, który jest w tej chwili, który jest do zreformowania, powoduje, że po pierwsze obywatele mają dosyć słaby wpływ na to, co w szkołach się uczy. Tak było do niedawna. W tej chwili ten wpływ będzie coraz większy, mam nadzieję, ale trzeba pamiętać, że pewne przyzwyczajenia zostają. I jest niezwykle istotne to, żeby obywatele pamiętali, że szkoły są dla obywateli, a nie dla jakiejkolwiek biurokracji. Dlaczego o tym mówię? Otóż w tej chwili jesteśmy w momencie reformowania szkolnictwa. Odchodzi się od bardzo szkodliwego modelu szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum na rzecz wprowadzenia z powrotem szkoły podstawowej, ośmioklasowej i gimnazjum czteroletniego. Straty, które przez te ponad 10 lat istnienia tego systemu no są trudne do oszacowania. No, związane są i z, po prostu z dramatami ludzkimi i także z niższym potencjałem absolwentów. Gorzej byli wykształceni. To się przekłada także na dobrobyt, na dobrostan narodu. Ale to ma taki związek z tym, o czym mówimy w tej audycji, że także w trakcie istnienia tego systemu, który w Stanach Zjednoczonych nazywany jest K-5 Junior High School, a który jest przez wszystkich już w momencie wprowadzania go w Polsce uznawany był za szkodliwy i niewarty kontynuowania, ten system spowodował między innymi to, że obniżono jakość nauczania historii, co w konsekwencji doprowadziło do ignorancji młodych ludzi, jeżeli chodzi o historię ojczystą, co paradoksalnie w środowiskach patriotycznych wzbudziło odruch protestu i pracę nad tym, żeby jednak historia była ważnym elementem i edukacji, i wychowania, co z kolei spowodowało taki renesans nauczania w historii. Ale pewne straty w środowiskach nieaktywnych, tych mniej świadomych patriotycznie, jednak nastąpiły. I teraz wprowadzenie z powrotem do nauczania historii w szkole w większym wymiarze no, ma na celu to zrównoważenie. Ale pamiętajmy, że nie wszyscy się zgadzają z tą reformą szkolnictwa i tutaj jest istotne, żeby obywatele, rodzice bacznie przyglądali się temu, jak ta reforma jest wprowadzana w ich lokalnej szkole, bo są środowiska, które są oczywiście temu przeciwne. Pamiętajmy, że tak zwana ideologia gender, ona funkcjonuje, ona jest właśnie całkowicie sprzeczna z polską tradycją i z polskim duchem i są środowiska, które chcą wprowadzać tę ideologię bez względu na to, jaka jest wola rodziców. Tutaj to jest dosyć istotny element. Nie będę go dłużej rozwijał, ale zwracam uwagę na ten problem. Nawet jeżeli jest wprowadzana reforma edukacji, w tej chwili reforma systemu oświaty, to są środowiska, które będą temu przeciwdziałać na poziomie właśnie swojego miejsca pracy. I trzeba to kontrolować i naprawdę być aktywnymi rodzicami w szkołach. Trzeba być aktywnym obywatelem, trzeba być elementem wielkiego społeczeństwa obywatelskiego, patriotycznego społeczeństwa obywatelskiego, które oprócz tego, że wspiera działania mające na celu zmianę Polski na lepsze, to także w swoim miejscu pracy, w życiu, w środowisku pilnuje, żeby nie nastąpiła uwiąt tej wielkiej zmiany, która w Polsce następuje właśnie poprzez zablokowanie zmian na poziomie lokalnym, gdzieś w jakiejś szkole, gdzieś w jakiejś gminie, gdzieś w jakimś środowisku pracy, gdzie po prostu ta dobra zmiana jest blokowana przez ludzi, którym zależy na tym, żeby ona nie udała się, bo mają w tym konkretny swój interes. Jakieś łapówki, jakieś rzeczy związane z dostępem do deficytowych dóbr i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, czyli można powiedzieć tak, nie wystarczy, drodzy Państwo, że jest pani minister Anna Zalewska, która wprowadza zmiany, oczywiście w połączeniu z premierem rządu, za jej wiedzą, ale trzeba też sprawdzać, jak te zmiany się przekuwają na naszą rzeczywistość codzienną, na nasz program nauczania dziecka w gimnazjum, prawda, czy w szkole podstawowej teraz, bo już gimnazjum nie będzie. Więc warto zaglądać czasem do, mówię tak oczywiście bardzo na skróty, no, nie czasem, tylko powinniśmy zaglądać do tornistrów, do książek, do zadań, pomagać dzieciom też w ten sposób, uczyć się, ale mieć świadomość tego, że być może pewne tutaj dyspozycje nie będą świadomie albo nieświadomie wypełniane.
Ojcze, tutaj trzeba, może mieć, tutaj jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, mówi do Państwa były dyrektor szkoły i nauczyciel historii. Ja wprawdzie swoją karierę nauczycielską zakończyłem w 1995 roku, bo musiałem, jakby to powiedzieć, utrzymać rodzinę i stąd później poszedłem w innym kierunku, ale tym problemem się żywo interesuję całe życie i przeszedłem jako rodzic, także cały cykl edukacyjny w szkole już tej zreformowanej także. Najstarsza moja córka zaczynała jeszcze w starym systemie, a skończyła szkołę w tym systemie, który właśnie się skończył. I tutaj no, to, co tak z punktu widzenia praktycznego można zrobić i co można Państwu doradzić, to i mówię i do rodziców, i do dziadków, to chodźcie na zebrania szkolne. Chodźcie na zebrania szkolne. Bądźcie aktywnymi rodzicami, którzy biorą udział w życiu szkoły, także poprzez udział w tych ciałach, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty są dla rodziców, rady szkoły, rady rodziców. Trzeba być aktywnym obywatelem właśnie na poziomie szkoły, żeby ta reforma, która jest prowadzona, się udała. Bo są bardzo potężne siły, które chcą, żeby ta reforma się nie udała, żeby się zacięła, żeby pokazać, że te zmiany, odejście od gimnazjum, które, powtarzam, jest szkodliwe z wielu powodów, żeby to się nie udało, żeby pokazać, że właśnie wyszło na ich, prawda? Gimnazjum było no, klęską z polskiego systemu szkolnego, przez to, że nałożyło na okres burzy hormonalnej kwestię zmiany środowiskowej, szukania nowego miejsca w grupie i wszystkie te patologie, o których doskonale wiemy, właśnie z tego powodu wyglądały. Już nie mówiąc o tym programie akademickim, programie merytorycznym nauczania, ale tu chodzi także o kwestie wychowawcze. I teraz przy wprowadzaniu nowego systemu, drodzy Państwo, mój apel ze wszystkich sił, bądźmy aktywnymi rodzicami. Chodźmy na zebrania, chodźmy do tych szkół, kontrolujmy to, co się tam dzieje, jaki jest komunikat dyrektora szkoły, co on mówi na tych zebraniach, co mówią nauczyciele na tych zebraniach, bo dla jednych nauczycieli zmiana tego systemu jest dobra, a dla innych właśnie zła. Trzeba to pilnować i wpływać na to, co się dzieje.
Dlatego, że my jeszcze do końca nie znamy skali skutków tej wojny, tego starcia, co kiedyś zostało nazwane trzecie pokolenie, prawda, UB i trzecie pokolenie AK.
Tak.
To teraz się dokonuje, więc pamiętajmy, że są wnuczęta tych, którym się dobrze żyło w tamtych czasach, nie tylko, że dobrze, ale którzy skazywali na śmierć, decydowali o losie wielu innych ludzi, patriotów szczególnie. Więc oni będą teraz wszystko robić, żeby było jak najmniej patriotyzmu w programach historii, w programach języka polskiego, żeby były lektury. Oczywiście może być nakazane, panie prezesie, prawda, czytanie Potopu albo pana Tadeusza, ale zależy, kto będzie to wszystko przedstawiał, kto to będzie pomagał uczniowi na przykład rozgryźć, prawda, sytuację całą i tak dalej,
można,
i tak dalej.
Można powiedzieć o Potopie, że to jest polska epopeja narodowa, pokazująca bohaterską przeszłość.
A można, klęskę, tak?
A można powiedzieć, że Potop jest obrazem polskiego imperializmu i nieudacznictwa, prawda? To zależy, co ten nauczyciel powie.
Jak to tak, przedstawi, prawda?
Jak to przedstawi. To jest oczywiście skrót i uproszczenie dla wszystkich, którzy są nauczycielami. To jest oczywiste, natomiast to jest pewna ilustracja.
Albo ogniem i mieczem, żeby było przygotowanie do Wołynia, prawda, krwawego.
No, to jest oczywista sprawa. To jest w tym Europejskim Muzeum Historii, czy Dom Historii, tak to się nazywa, tam przygotowano taką wystawę o historii Europy i Sienkiewicza nazwano piewcą polskiego imperializmu, prawda, czy w ten sposób i szowinizmu. To po prostu to spojrzenie na historię z tego punktu widzenia jest nie dość, że absurdalne i całkowicie fałszywe, ale także generujące konflikty międzynarodowe, między narodami Europy. Tym bardziej, że oni uważają, że w ogóle Europa Narodowa powinna odejść w przeszłość, że narody nie mają sensu i ten melting pot, ten tygiel, w którym te narody mają się wymieszać, to jest coś najlepszego, co może być i czego efekt widzimy w tej chwili w Europie w tak zwanym ubogaceniu kulturowym. Ale wracając do tego tematu patriotyzmu i godności narodu, no to szkoła jest jednym z głównych elementów budowania poczucia dumy z tego, że się jest Polakiem, czy że się jest w tej tradycji polskiej osadzonym. Na szczęście ta reforma, która zostaje wprowadzona właśnie od 1 września, ona ma na celu utrzymanie polskiego kodu kulturowego. No, niestety, nie wiem, czy Państwo byli świadomi tego, ale dużym zagrożeniem do momentu wprowadzenia tej reformy było to, że szkoła polska powodowała zerwanie tego kodu kulturowego i rozmaite skandaliczne historie, które się działy, właśnie z tego wynikały, że młodzi ludzie wychowani w tej szkole, nazwijmy to szkole trzeciej RP, po prostu nie mieli łączności z tradycją przodków i to, co przed chwilą ten termin padł, walka trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK, wyglądała w ten sposób, że to UB zwyciężało. I trzeba po prostu w tej chwili zrobić wszystko, żeby po pierwsze pokolenia AK było więcej, w sensie takim...
Że miało świadomość, że jest pokoleniem właśnie
AK. Żeby miało świadomość, a po drugie no, to jest kwestia także rozrodczości. To było tak, że ci ludzie...
Demografia. Tak.
Demografia. Ci ludzie, którzy byli w tej tradycji komunistycznej, oni zazwyczaj im się lepiej powodziło od tego środowiska patriotycznego. Mieli lepsze warunki do życia, wykształcenia, tego wszystkiego, co jest związane z jakością życia. I to jest... No, teraz dopiero zaczyna to być równoważone w jakiś sposób i trzeba być naprawdę, przypilnować tej dobrej zmiany, żeby ona się udała, bo odbudowujemy po prostu polskie elity tak. W tej chwili.
I to jest bardzo ważne i też cieszymy się z tego, że widzimy jaką piękną odrodzenie tej polityki historycznej, widzimy podkoszulki, bryloczki, takie długopisy biało-czerwone z bohaterami, a to jest jeszcze nie wszystko, to musi być pogłębione, bo patrzmy, tak słyszałem, nie wiem czy to prawda, nie chcę obrazić, ale że właśnie średnio wykształcony Amerykanin ma flagę swojego państwa na podwórku, jest dumny. Jak jest hymn, to wstaje, prawda? I ogląda filmy patriotyczne, które kończą się sławą Ameryki. Natomiast nie zna dokładnie historii swojego narodu. Prawdopodobnie to też taki system, że wystarczy, żeby znał, kto był pierwszym prezydentem, o czym mówiła konstytucja i potem, żeby dobrze wypełniał ich pity, city i tak dalej, prawda?
Znaczy nie jest tak do końca oczywiście.
No, oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale żeby taki model bohater, obywatela nie budować.
Znaczy nie jest tak do końca oczywiście. Amerykanie znają swoją historię, przynajmniej niektóre środowiska oczywiście są gorzej wykształcone, to jest jasne. W każdym społeczeństwie to jest olbrzymi naród, 300 milionów ludzi, to jest jasne, że są lepiej wykształceni, gorzej wykształceni, ale ten element amerykańskiego patriotyzmu jest, czy te wychowanie patriotyczne amerykańskie, ono się przejawia przede wszystkim w popkulturze. No, to jest kwestia filmów, muzyki, zachowań publicznych, prezydentów, osób publicznych, senatorów, duchownych i tak dalej. No, szacunek dla flagi na przykład jest bezdyskusyjny. No, szacunek dla weteranów, czy dla tych, którzy polegli dla Ameryki, dla wolności, czy dla wojnach prowadzonych przez Stany Zjednoczone jest także bezdyskusyjny. W ogóle nie można sobie wyobrazić, żeby w Stanach Zjednoczonych miała miejsce taka sytuacja, jak niedawno w Polsce z pewnym napojem, prawda, i reklamą tego napoju. Już nie będę wchodził w ten temat, bo to jest osobna zupełnie sprawa, ale to jest po prostu nie do wyobrażenia w Stanach Zjednoczonych. W Polsce dopiero zaczynamy odbudowywać się po latach pedagogiki i wstydu prowadzonych przez pewne środowiska. Na szczęście jest to odrodzenie. Jest, nazwijmy to już kult żołnierzy niezłomnych. To jest zjawisko niezwykle pozytywne, dlatego że to jeżeli szukamy wzorców bohaterstwa i poświęcenia dla ojczyzny i tego, czym jest poświęcenie dla ojczyzny w wymiarze moralnym, to takie postacie jak Ciepliński czy Pilecki, to są właśnie wzorce pokazujące, że łączy się nie tylko osobiste męstwo żołnierskie, wojskowe, ale także z męstwem moralnym i z formacją moralną. Czyli to, co czytamy w pamiętnikach Huskoka albo Grypsy Ciepnińskiego, to jest przecież najwyższej próby moralna lektura, porównywalna z pismami świętych. To trzeba sobie z tego zdać sprawę, że to byli ludzie o niezwykle wysokim morale, których komuniści nazywali bandytami. I tutaj widzimy, czym był komunizm w tym kontekście, prawda? Czym jest komunizm? Jego diaboliczna i antyludzki charakter.
Tak. To już pora zaprosić naszych słuchaczy, bo mówię, nie wiadomo, kiedy będziemy mieć połączenie z Kolumbią, gdzie ostatni etap pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka, który transmitujemy w całości dla Państwa i w radiu i telewizji, więc zapraszamy już do telefonów. Pan Maciej Świrski, prezes, założyciel Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.
Także jestem tutaj jako wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.
Tak jest, ale to się zaczęło wtedy od tej Fundacji Reduta, tak? To było pierwsze.
Tak, to jest moja aktywność na tej niwie.
Natomiast mówimy o walce o godność i honor Polski, świadomości Europy i świata. Telefony Państwo znają, więc zapraszamy. Może przypomnę. 56 655 23 55 23 56 Polska Północna Południowa i zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Rozmawiamy za moment. Nie odbieramy telefony. Drodzy Państwo, przepraszam, bo nieraz ktoś uwagę mi zwrócił, jakiś tutaj specjalista od muzyki, muzykolog, że nie powinniśmy całych utworów Chopina wysłuchiwać, ale no 7 minut to jest troszkę długa, mamy audycję dosyć żywą, chociaż on poluzał tak, jakby komuś, panie prezesie, wyrwał talerz z rosołem, prawda? Zaczął ktoś jeść, a się wyrywa talerz z rosołem, że to jest nieładnie. No ale tak musimy też na potrzeby, troszeczkę chcemy Chopina sobie przypomnieć, a na potrzeby programu, no też tak musimy robić. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, bardzo proszę.
Zofia z Warszawy.
Tak.
I witam gościa, bardzo ważny temat, bardzo dobrze, że ten temat się porusza. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, wydaje mi się, że bardzo ważną, nawiązać do takiej poprawności politycznej, który jest podstawowy, jeżeli chodzi o naszą wolność wypowiedzi, również w internecie. W internecie czy w ogóle w życiu publicznym, również w szkole, również wydaje mi się, że wolność słowa, prawdy jakiejś, nauczyciel wobec dzieci, wobec młodzieży, również właśnie nauczyciel historii czy języka polskiego, to jest wszystko bardzo ważne, ale element poprawności politycznej, mowa nienawiści, tak zwana w cudzysłowie mowa nienawiści, która jest określeniem ukutym w ciągu ostatnich paru lat, jeszcze około 10 lat temu nie było czegoś takiego jak w cudzysłowie ujęta mowa nienawiści i w tej chwili jest ogromny nacisk na to i pod określeniem mowa nienawiści zawiera się różne jakieś wypowiedzi, czasami ostrzejsze, czasami potoczne, tak jak no, w tej chwili życie publiczne, życie towarzyskie, życie między ludźmi jakby przeniosło się do internetu i tam jest szereg różnych jakichś wypowiedzi, wymiany zdań, Kiedyś ludzie czasami ostrzej do siebie powiedzieli, czasami się zdenerwowali, czasami jesteśmy zdenerwowani różnymi sytuacjami politycznymi, czasami jesteśmy zdenerwowani różnymi sytuacjami, które wydaje się, że nam zagrażają, na przykład jeżeli chodzi o zalew imigrantów. I tutaj ludzie się jakby wypowiadają w różny sposób, bardziej oględny, bardziej dyplomatyczny, ale też taki bardzo potoczny. I pod tą tak zwaną mową nienawiści można podciągnąć wszystko. Polska jest jeszcze o tyle jakby, no wydaje mi się, że ma o tyle bardzo dobrą sytuację, że nie ma takiej sytuacji jak w Niemczech, na zachodzie Europy, w Niemczech, we Francji, w Szwecji, gdzie za jakąś wypowiedź można pójść do więzienia, czy można mieć jakąś ogromną karę. I tutaj to określenie mowa nienawiści jest bardzo szerokie. Tak naprawdę nie wiadomo, co ono zawiera. I bardzo bym prosiła, żeby zwrócić uwagę na zakusy opozycji i szeroko pojętej lewicy, żeby penalizować naciski, żeby penalizować tak zwaną mowę nienawiści. Myślę, że to nam wszystkim mimo wszystko bardzo zaszkodziłoby.
No właśnie, też rozumiemy, pani Zosia.
Ja się kiedyś wypowiadał w ten sposób, że jeżeli ktoś używa jakiejś niewłaściwych określeń, niewłaściwej mowy, bardzo ostrej, to można to ocenić i są na to jakieś artykuły i paragrafy w prawie polskim i można to prawo do tego zastosować. Natomiast penalizowanie tak zwanej, mówię w cudzysłowie, tak zwanej mowy nienawiści, bardzo, jeżeli chodzi o wolność słowa, również w internecie, na to są zakusy właśnie, żeby penalizować tą mowę nienawiści, bardzo by nam obcięło wolność wypowiedzi.
Tak. Pani Zofio, rozumiemy, ale są też granice, że, bo to jest taki słowo wytrych, można powiedzieć, panie prezesie, tam możemy jak do worka wszystko wsypać i być, prawda, wytłumaczone, ale też w drugą stronę też nie możemy przekraczać pewnych granic, bo wiemy, jak można słowem ostatnio nawet bardzo mocno dotykać. Chodzi mi na przykład o ofiary smoleńskie, czy osoby nawet pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, więc my raczej tutaj...
Ta sprawa ma dwa aspekty. Oczywiście tu pani Zofia ma oczywiście rację, że to szaleństwo politycznej poprawności, które jest w zachodniej Europie, to jest obłęd, który powoduje, że zachodni Europejczycy w tej chwili nie są w stanie nawet zdiagnozować sytuacji, w jakiej się znaleźli, z tego względu, że mają pewne tabu, które powoduje, że nawet boją się pomyśleć o tym, co jest przyczyną ich sytuacji. Kwestia oczywiście dotyczy sytuacji imigranckiej, czy tych uchodźców, czy jak ich tam się nazywa. Szwecja jest tutaj też przykładem tego szaleństwa szczególnym. Natomiast należy na ten problem spojrzeć z dwóch punktów. Z punktu widzenia polskiej racji stanu i tego, co tak naprawdę mamy do zrobienia w świecie, jaka jest nasza misja, a z drugiej strony, z punktu widzenia, nazwijmy to, operacyjnego. Wbrew pozorom ten język politycznej poprawności możemy wykorzystać dla korzyści Polski. Jak to zrobić, już opowiadam. Pierwsza rzecz. Polska jest oazą wolności w porównaniu do zachodniej Europy, co jeszcze 30 lat temu wydawałoby się, że jest po prostu nie do jakiejś bajka o żelaznym wilku. Przez te 30 lat Europa stoczyła się w kajdany politycznej poprawności. Wynika to po prostu z tego, że pokolenie 68, które roku 68, które w międzyczasie przyjęło władzę, lewicowe środowisko zmarksizowane po prostu wprowadziło marksizm kulturowy jako standard standard myślenia, tak to nazwijmy, i narzuciło ten standard poprzez wychowanie, poprzez szkołę całemu społeczeństwu, i świat współczesny jest po prostu, mówię o zachodniej półkuli, jest steroryzowany polityczną poprawnością, tym, że pewne rzeczy mówić nie wolno, inne trzeba, i że za powiedzenie niektórych rzeczy grozi kara i tak dalej, o czym pani Zofia już to powiedziała. To jest oczywiście powód, który ma skutki w tej sytuacji dzisiejszej Europy, że przeciętny Europejczyk wie oczywiście, co się dzieje, ale boi się to artykułować. No wie, że tak zwane ubogacenie kulturowe, jak to się mówi tym językiem, powoduje, że kobiety w zachodniej Europie nie są bezpieczne, że no, zanik bezpieczeństwa, zagrożenie publiczne, ale nie powie tego, ponieważ boi się kary za nazwanie spraw po imieniu, że to imigranci są skutkiem, że jest związek pomiędzy imigracją a zagrożeniem bezpieczeństwa kobiet, albo że jest związek pomiędzy napływem imigrantów a terroryzmem. Oni tego się boją powiedzieć, bo polityczna poprawność i wprowadzane z tym związane, w związku przepisy prawa kneblują ich, a jak się tego nie potrafi powiedzieć, to także się publicznie nie diagnozuje rzeczywistości. Mamy sytuację kompletnej aberracji, która doprowadzi, jeżeli się Europa nie opamięta, to doprowadzi po prostu do katastrofy, jeżeli ta polityczna poprawność nie zostanie usunięta z przestrzeni publicznej. A nic się na to nie zanosi, więc musimy być przygotowani na to, że sprawy pójdą w złym kierunku. Znowu wracam do zarządzania ryzykiem. Trzeba być przygotowanym na najgorszy, materializację najgorszego ryzyka. Ale i teraz dochodzimy do drugiej, paradoksalnie pozytywnej sytuacji, to z punktu widzenia polskiej racji stanu. To, że oni są skrępowani polityczną poprawnością, że jest tam ten knebel politycznej poprawności, że są te tabu, które nas nie obowiązują, możemy wykorzystać dla nas pozytywnie. Otóż, jeżeli używają oni w mediach sformułowań polskie obozy koncentracyjne, albo polskie getta, albo polski antysemityzm, albo tym podobne, no to protesty przeciwko temu, to w praktyce mojej działalności i praktyce działalności Redutu Dobrego Imienia, no bardzo szybko się o tym przekonałem, że protesty przeciwko temu, w których argumentuje się, że sformułowanie polski obóz koncentracyjny jest na przykład znieważeniem polskiego honoru, kłamstwem, fałszowaniem historii i tak dalej, to nikogo nie wzrusza w Europie i w Stanach Zjednoczonych. No, po prostu Polskę obchodzą Polacy, Polska jest w zainteresowaniu Polaków, a nie Niemców czy Amerykanów. No, to jest zupełnie naturalne. Więc nikt się nie przejmuje, co o Polsce się myśli, bo to Polaków interesuje. W związku z czym trzeba używać języka zrozumiałego dla tego, do kogo się mówi. Ponieważ język politycznej poprawności jest teraz jedynym, który wykształcony Europejczyk używa. I w zasadzie każdy Europejczyk, no bo ta szkoła politycznej poprawności przeniknęła także do nauczania już podstawowego, w związku z czym dzisiejszy Europejczyk rozumie tylko język politycznej poprawności. Trzeba komunikować w polu znaczeniowym, które ten nasz odbiorca ma. A to pole znaczeniowe to jest właśnie język politycznej poprawności, terminy z tym związane. W związku z czym nasze oburzenie związane z użyciem przez media, na przykład przez dziennikarzy w mediach zagranicznych, sformułowań polski obóz koncentracyjny, należy komunikować w sposób następujący. To jest taka magiczna formuła, która działa, drodzy Państwo. Jest to przetestowane wielokrotnie przez Redutę Dobrego Imienia. Otóż, jeżeli protestujemy przeciwko użyciu tego sformułowania, to trzeba mówić następująco. Użycie określenia polski obóz koncentracyjny albo podobny, w zależności od sytuacji, to jest język nienawiści, czyli hate speech, skierowany przeciwko narodowi polskiemu na podstawie uprzedzeń rasowych i etnicznych, racial and ethnic prejudice, w celu poniżenia narodu polskiego z wykorzystaniem kłamstwa oświęcimskiego, Holocaust denial. To są takie słowa klucze, czyli język nienawiści, hate speech, uprzedzenia rasowe i etniczne, racial and ethnic prejudice, i kłamstwo oświęcimskie, Holocaust denial, To są takie słowa klucze, które w uszach przeciętnego Europejczyka, zwłaszcza dziennikarza, wywołują od razu reakcję, bo on rozumie, co to znaczy użycie tego sformułowania, co to znaczy dla Polaka, a ponieważ no, to się wiąże oczywiście z osobistym zagrożeniem, no, przynajmniej jakąś karą, no to natychmiast ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że no, Polakom się nie podoba użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny i że wiążą się z tym pewnego rodzaju konsekwencje, jak chociażby proces sądowy albo doniesienie na policję. I doświadczenie Redutu Dobrego Imienia jest takie, że bardzo szybko te sformułowania są usuwane, a jeżeli ktoś tego nie usuwa, to robi to świadomie na swoje ryzyko, bo Reduta występuje do sądu. I taka jest, jakby to powiedzieć, z polskiego punktu widzenia pozytywna strona tego szaleństwa, jaką jest polityczna poprawność.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon mamy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego, ojca Janusza i gościa, którego już słuchałam kiedyś. I chciałam też dorzucić coś od siebie. To znaczy, chodzi o to, że Reduta Dobrego Imienia szalenie, no, dzięki Bogu działa tak, że odkrywa pewne rzeczy. Ale proszę sobie wyobrazić, no, trudno, żeby wszystko widziała. To jest właśnie, jak to robić, żeby w tym zalewie, no, zalewie tych informacji, no, no, jakoś odkrywać to, co istotne. To jest bardzo trudne. Ja właśnie jestem na takim etapie, że właśnie dostrzegam czasami też coś i właśnie chciałabym się tym podzielić z ojcem i z panem. Ale też sprawa tego języka nienawiści. Ta pani powiedziała to tak na marginesie, że 10 lat temu. No, ja uważam, że to w czasie pierwszych rządów PiSu, kiedy Niemcy mówili kartofel, prawda, że to są kartofle. Do dziś pamiętam, jak mnie to oburzyło, a nie było takiej reakcji według mnie ze strony Polski i wtedy byliśmy jeszcze uśpieni, bośmy nie przypuszczali, że to będzie takie zakrojone na taką skalę. A potem to już, wiadomo, to rosło. Ja uważam, że to było dla mnie, to wtedy były te pierwsze napady, takie ordynarne na prezydenta, na premiera, na, że do kartofli podobni. No a tutaj nie było być może takiej reakcji, jak należy, bośmy byli, no, przekonani, że, no, że jakaś kultura obowiązuje i że to na pewno jest jakieś chwilowe. A ja z kolei chciałam się z panem podzielić czymś takim. Przypadkiem usłyszałam felieton pani Joanny Siedleckiej, bo ja rzadko chodzę do teatru, jak zdziadziałam, jak mnóstwo ludzi, nie stać mnie, ale jednocześnie mam program teatru nowego. Nowego teatru, bo byłam tam w związku z kwiatkami, nieważne. I proszę sobie wyobrazić, że Joanna Siedlecka w krótkim felietonie, nawet nie wiem gdzie, powiedziała, zaalarmowała ze 2 tygodnie temu, że malowany ptak w ramach chyba Dni Kultury Żydowskiej jest wystawiany i to po prostu na podstawie powieści oczywiście pana Kosińskiego, co było udowodnione, że on, że no to, że to było spore kłamstwo. Cała ta sprawa, którą on opisał, że tam go prześladowano, przecież pani Siedlecka siedziła tam i tam wszystko zbadała. Mało tego, ta adaptacja, powiedziała pani Siedlecka, jest również podpiera się panem Grossem. Dlaczego ja to mówię? Że niby pewne rzeczy się obala, a tutaj nagle to wraca i to ze zdwojoną siłą. Zajrzałam dziś specjalnie, słuchając państwa audycji, do programu Teatru Nowego i proszę sobie wyobrazić, może pan będzie z Reduty, znaczy może państwo do tego trafią, bo tam jest, bo to jest teraz, to się teraz dzieje, będzie teraz spektakl drugiego czy trzeciego znowu i na przykład pierwsze zdanie opisu tego spektaklu. Dlaczego ukrywanie Żydów w czasie wojny niosło ze sobą tak straszne zagrożenie? No przecież pytanie jest retoryczne. Przecież wiadomo, że groziła śmierć i wiadomo, że Polacy nie mieli żadnych praw w czasie wojny. Ale oni idą dalej. Dlaczego nie brakowało chętnych do konspiracji w państwie podziemnym? Za to również groziła kara śmierci. Jakaż to jest manipulacja. A tak trudno było znaleźć schronienie dla współobywateli żydowskich. Podobno w czasie spektaklu pani Siedlecka powiedziała, chodzi ktoś tam po sali i mówi, a no co, męczyliście Żydów. No, jeżeli pan Gross, którego już omówiliśmy, i pan Kosiński, o którym jest wiadomo, że to było w tym malowanym ptaku i to wraca jakby jak bumerang, to jest straszne. I druga rzecz, już miałabym mnóstwo takich refleksji,
tak,
ale...
Nie wszystko do tych nie poruszyłem od razu.
Panie Januszu, a druga rzecz, może przepraszam, ojcze Januszu, jest, jak to powiedzieć, tak mnie to oburzyło, tylko może ja to tak naiwnie to przeżywam i proszę mi to wytłumaczyć. Mówiło się o tym Nasze Matki, Nasi Ojcowie, prawda? O tym serialu. Ja tego nie widziałam. Ale całe były na ten temat mowy, tak jak na temat malowanego ptaka, na temat pana Grossa. No i wiadomo, a tamto znowu teraz nam wtykają i jeszcze obrażają, bo w tej recenzji to jest po prostu manipulowanie. I proszę to do końca, tę recenzję przeczytać. W teatrze nowym, w nowym programie. A tutaj czytam, proszę sobie wyrazić, znalazłam gdzieś w śmietniku, no nie szperam po śmietnikach, ale nie kupuję gazet, bo mnie nie stać. I jest taka... Wychodzi, programy telewizyjne, nie wiem jak jest w innych gazetach, w Fakcie czy tam gdzieś, ale tu akurat trafiłam na z Gazety Wyborczej, jest taka cała blok Wojna w TV. No ja czytam, no są tam, prawda, początki nazizmu jakieś, ja tego nie oglądam, bo ja nie mam telewizora. I nagle znajduję tak, Nasze Matki, Nasi Ojcowie, serial wojenny, Niemcy 13, reżyser, tak, proszę posłuchać, serial o wojennych losach młodych Berlińczyków w przeddzień ataku na Związek Radziecki, znaczy ZSRR. No i to jest wszystko to napisane. Tu mi ktoś wytłumaczył, że to jest w stopklatce, że to należy do niemieckiej telewizji, ale przecież jeżeli taka gazeta reklamuje w taki sposób serial, który chyba obraża, ja nie wiem...
Oczywiście, ale o tym serialu już była mowa, także pani Mario, nie powtarzajmy może tego, co jest wiadome. Dziękuję pani bardzo, bo korzystam z okazji, mamy gościa, jeszcze kilka telefonów, bo dzisiaj troszeczkę program skrócony, bo mamy połączenie z Kolumbią. Więc panie prezesie, no właśnie, dużo wątków pani Mario nam dała, no zawsze...
Dwa wątki zasadnicze, czyli malowane ptaki i ten spektakl w Teatrze Nowym, no to myśmy się tym zajmowali oczywiście. To też chodzi o dobre imię pani Joanny Siedleckiej, dlatego że tam jest także ona karykaturalnie przedstawiona w tym spektaklu. Tam jakieś prace, reduty na ten temat trwają, nie będę o tym mówił szerzej, no żeby też nie uprzedzać tych, którzy są bezpośrednio zainteresowani po drugiej stronie. Co do serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, no to w tej chwili toczy się proces przed sądem w Krakowie z powództwa żołnierza Armii Krajowej, pana Radłowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Reduta wspiera ten proces, zapewnia pomoc prawną w tym procesie. Ostatnie wydarzenie przeciwko twórcom tego serialu, to jest list, który jest zupełnie kuriozalny, który nadszedł ze strony niemieckiej do sądu po powołaniu biegłych przez sąd, gdzie strona niemiecka absolutnie się nie zgadza na powołanie biegłych polskich historyków, ponieważ oni są wychowani, jak piszą Niemcy, w kulcie Armii Krajowej, co powoduje, że nie są bezstronni, a tak naprawdę bezstronnymi specjalistami od polskiego antysemityzmu są niemieccy historycy. No to już państwo wiecie, jaki jest stosunek Niemców do Polaków i co to jest w ogóle za sprawa. Ten proces toczy się od 2015 roku od lipca, ale pozew został złożony w 2013 roku. Dwa lata minęły, zanim sąd się zdecydował zabrać za tą sprawę. No, na szczęście ten sędzia, który tę sprawę prowadzi, no jest bezstronny i sprawnie ten proces prowadzony, chociaż no, jak to zwykle bolączka polskich sądów, niezwykle wolno to wszystko przebiega. Do tej pory od tego 2015 roku bodajże 3 rozprawy się odbyły i no, pan Radłowski, z którego powództwa ten proces się toczy, jest coraz starszy. I no, wiemy wszystko w związku z tym, co trzeba robić, żeby jeszcze za jego życia ten proces się skończył. Miejmy nadzieję, że pan Radowski doczeka sprawiedliwości, że twórcy tego szczerczego filmu poniosą odpowiedzialność. To się wiąże, ta sprawa, także z innym elementem, bo jeżeli państwo śledzą wysiłki Reduty Dobrego Imienia w kwestii tego filmu, no to wiedzą państwo, że powództwo wynosi na ten żądanie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Pana Radłowskiego jedynie 50 tysięcy złotych. Dlaczego tylko tak mało, skoro to jest tak wielka obraza, oskarżenie naszej dumy Armii Krajowej, naszych bohaterów o antysemityzm. Tutaj jak tylko było doniesienie o tym, że ten proces się rozpoczyna, no to zostaliśmy zasypani taką lawiną uwag, listów, że no jak to, powinniście ich na 1 000 000 euro żądać od nich kary, żeby odczuli. Tylko, że niestety w polskim prawie, w ustawie o opłatach sądowych jest zapis mówiący, że przy sprawach o naruszenie dóbr osobistych i w ogóle przy sprawach cywilnych należy wpłacić kosztów sądowych przed rozpoczęciem w ogóle rozprawy 5% wartości żądanego odszkodowania. No wtedy 5% od 50 tysięcy, no to wiemy ile jest i tylko tyle wtedy mieliśmy pieniędzy. Zresztą reduta utrzymuje się z datków obywateli, naszych zwolenników. No i tyle nas było stać, tyle wpłaciliśmy. I dlatego ta kwota żądanego odszkodowania jest taka niska. Tutaj wydaje się, że prawo w tej materii powinno być zmienione, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię obrony dobrego imienia Polski i Armii Krajowej, naszej bohaterskiej przyszłości, no bo w ten sposób istotną zaporą w ściganiu tego rodzaju znieważeń jest właśnie ta kwestia opłat sądowych.
To jest drobna rzecz, ale ważna, bo wiadomo, tak. dla jakichś instytucji to jest to do przejścia dla zwykłego człowieka, dla starszego szczególnie.
Właśnie, dla organizacji społecznych, tak. Nie mających jakichś większych zasobów.
Odebrałem telefon, panie prezesie, czy tak. Możemy? Czy
bardzo proszę. Bardzo
prosimy bardzo. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże,
witamy.
Jadwiga z Katowicy, kłania. Witam bardzo serdecznie pana prezesa i dziękuję za tą wspaniałą audycję. Uważam, że takiej audycji powinno być więcej, bo właśnie tyle wątków pan poruszył, panie prezesie, które są bardzo istotne i które właśnie mieszczą się właśnie w dzisiejszym temacie. Ja chciałabym się ustosunkować, czy poszerzyć jakby temat reparacji wojennych. Dla mnie sprawą niebywałą. Przecież zbrodnie niemieckie są udokumentowane. Wystarczy pojechać do Oświęcimia. To, że napadli na Polskę, bo to bez wypowiedzenia wojny. To, że zrównali Warszawę z ziemią. Nie tylko Warszawę, wiele naszych miast. Że ginęli ludzie, że w bestialski sposób rozprawiano się z ludźmi. Z tym najpiękniejszym pokoleniem przecież międzywojennym. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na wspaniałą pozycję książkową, którą jest wiele książek, ale na przykład Seweryny Szmaglewskiej, Dymy nad Birkenau. Ona była więźniem oświęcimskim dosyć długo, bo od 1942 do 1945 roku. Jej się udało uciec 18 stycznia w 1945 roku w trakcie Marszu Śmierci. I to tu gdzieś w okolicy Wodzisławia na Śląsku. No więc na miły Bóg, ona zdążyła opisać to, co się działo tam w Auschwitz-Birkenau. I tutaj jeszcze wracam do tego, że Niemcy cały czas próbują, a szczególnie media niemieckie, ale i politycy, właśnie obciążać Polaków tą drugą wojną światową. Tutaj właściwie się zaciera, jakby próbują zacierać winę swoją, czyli kata równają z ofiarą, czy wręcz wybielają swoje bestialskie zbrodnie. Ja pamiętam, że moi rodzice i późniejsze pokolenie wszyscy odbudowali zgliszcza, jeżeli chodzi o zrównaną z ziemią Warszawę. Przez wiele lat z pensji były odciągane pieniążki na to, żeby cały kraj budował Warszawę. To myśmy podnosili zgliszcz. Nie dostaliśmy żadnych reparacji wojennych. Te Niemcy, które rozpętały wojnę, które mają na sumieniu zbrodnie, kradzieże, złodziejstwa, one jeszcze mają czelność nas cały czas pouczać, krytykować. No właśnie,
będzie teraz okazja, pani Jadwigo, żeby może do tego się odnieść bardzo konkretnie. Ja przepraszam, ale mam sygnał już z Kolumbii.
Rozumiem,
od ojców.
Szkoda, bo to jest temat naprawdę wyjątkowy.
Powrócimy do niego, powrócimy na pewno.
Cieszę się ogromnie.
Zapłać, pani Jadwigo.
Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, halo?
Ale możemy, bo mam już sygnał, że będę powoli sobie wchodzić. To może jeszcze na koniec, tak?
Tak, na koniec. Mhm. Że zapominają o tym, że już 8 października w 1939 roku dekretem Hitlera Oświęcim został wcielony do III Rzeszy właśnie niemieckiej, Auschwitz-Birkenau, i został tak nazwany, a oni ciągle mówią, że to są polskie obozy śmierci.
Tak, no to wiadomo, mówcie, kłamcie, no kłamcie. Właśnie. Panie Jadwigo, dziękuję bardzo i dziękuję za telefony. Panie prezesie, już musimy niestety.
Dwa zdania na zakończenie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i za możliwość przebywania z państwem na antenie, powiedzenia tych paru słów. Ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że walka o dobre imię Polski, polską godność, polski wizerunek, to nie jest kwestia tylko organów państwowych, polskiej dyplomacji, tylko Fundacji Narodowej, która ma do wypełnienia ten cel, ale to jest także sprawa wszystkich Polaków, wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, ponieważ utrzymanie wizerunku Polski na wysokim poziomie, dobre opinie o Polsce w świecie, to jest jeden z istotnych czynników polskiego bezpieczeństwa w dobie zagrożeń bardzo niestabilnego świata współczesnego. Polska musi być bezpieczna, z tego powodu Polska rozbudowuje swoje wojsko, zbroi się, ale z drugiej strony Polska drugim elementem tego polskiego wysiłku utrzymania bezpieczeństwa i niepodległości jest obrona dobrego imienia Polski i budowa polskiego pozytywnego wizerunku. To jest obowiązek wszystkich obywateli. Każdy z nas musi to robić i musi zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest tylko kwestia sentymentalna, tylko to jest kwestia bezpieczeństwa państwa, każdego z nas i naszej przyszłości, niepodległej przyszłości w niepodległej Polsce.
Dziękuję bardzo. Pan Maciej Świrski, założyciel Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska, Liga Przeciw Zniesławieniu, był naszym gościem. Dziękujemy, panie prezesie. Myślę, że będzie czas jeszcze zrobić dłuższą audycję i rozmawiać na te tematy, bo widać, ciągle jest niedosyt wiedzy i widać, że potrzeba mówić.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.